Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku. Chciałbym zawołać z serca swego całego. Bardzo miło was widzieć, ale niestety nie widzę was. Wy mnie widzicie, nie wiem czy to dobrze, czy to źle. Kiedy wchodzę do tego pokoiku, to czuję się jakbym wkraczał do jakiejś rakiety kosmicznej, w której oto udaje się na orbitę, aby spotkać się z wami. Dzisiaj bardzo ważny temat, na początku postawię taką tezę. Aż do niedawna mówiliśmy Bogu, co ma robić. Przestańmy mówić Bogu, co ma robić i zacznijmy Go słuchać. Zacznijmy modlić się o wypełnienie się woli Bożej oraz w intencjach Maryi. W tych dwóch konkretnych obszarach się módlmy. Bez własnych intencji, bez własnego widzimisię. Zacznijmy modlić się o wypełnienie się woli Bożej, bo to prowadzi do pokoju serca i o to, czego uczyła nas Maryja, o czym mówi we wszystkich objawieniach. I w Lourdes, i w La Salette, i w Fatimie, i również w Medjugorje. Módlcie się, mówi niepokalana dziewica, w moich intencjach. A jedną z intencji Maryi jest pokój serca. Zapraszam was serdecznie. Oczywiście rzeknę to raz jeszcze na ten wyjątkowy odcinek. Nie wiem, jakoś tak zawsze siedzę zgarbiony, jakoś tak, nie wiem, coś tu bym się tak oparł i tu bym wziął to, nie, to by było niegrzeczne. Dobrze, słuchajcie, dzisiaj są ze mną święci i błogosławieni. Dostałem taki krzyż od jednego ze współbraci ze wspólnoty Wojowników Maryi. Nie wiem, czy to uchwyci kamera. Dziękuję operatorowi, że tutaj zmienił fokus. Ten oto krzyż zawiera w sobie 5 relikwii. Mam specjalne potwierdzenie, orzeczenie, że tak powiem, tak zwany certyfikat w języku łacińskim uczyniony, kiedyś wam to pokazywałem, Christianus Maximus Parisi. O, przepraszam państwa, tutaj są pewne niedogodności w moim studiu. I otóż to jest potwierdzenie, że rzeczywiście w tym krzyżu są relikwie świętych. Są to kawałki szat. Raz, dwa, trzy, cztery, pięciu świętych. Spójrzcie tutaj do środka. Się tu w środku schowali. Proszę tutaj operatora, żeby, dziękuję bardzo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Widzicie tam na wierzchołkach, w środku, na bocznych belkach, że tak powiem. I teraz posłuchajcie, co to są za święci. Ja dziś będę przez cały odcinek ten krzyż albo trzymał w ręku, albo tutaj on sobie będzie leżał, bo będę chciał się dzisiaj z wami podzielić refleksjami świętej Teresy od Jezusa, doktora Kościoła, która mówi o tym, w jaki sposób rozpoznawać mowy Boga, czyli głos Boży, który spływa z nieba do naszego serca, aby wprowadzić do niego pokój serca. Nie ten pokój, jaki daje świat, ale jak to rzekł Jezus, prawdziwy pokój, który tylko On, Zbawiciel, Emmanuel, Bóg z nami może nam dać. Chcę wam najpierw parę słów powiedzieć o tych świętych, ponieważ dopiero przed chwilą sobie zdałem sprawę z tego, kim oni są. I kilku z nich w ogóle nie czaiłem, nie wiedziałem, nawet pierwszy raz o nich słyszałem. I nieprzypadkowo ten krzyż cały czas mi się tutaj, że tak powiem, przewijał po tym moim biurku. To tu go kładłem, to tam, ale bez przerwy miałem go przed swymi oczyma. Tutaj zakręcę, żeby chłopaki i dziewczyny tutaj ze środka nie wylecieli. Trzeba ich zamknąć, bo oni też wariaty są. Boże wariaty, wiecie, muszę zakręcić tu górę. O, i teraz już, hajta, nigdzie nie uciekną. Chcę wam przeczytać, kim byli ci, których relikwie drugiego stopnia, czyli kawałki ubrań, mam w tym oto krzyżu. I proszę was, abyście, znaczy proszę was, jakby proponuję, abyście dołączyli do swoich codziennych modlitw jakiegoś konkretnego świętego albo świętych, z którym będziecie powierzali swoje intencje. Ale mówię, najważniejszą intencją jest ta, abyśmy prosili o spełnienie się woli Bożej. I w kwarantannie, i w koronawirusie, i we wszystkim tym mamy prosić o spełnienie się woli Bożej. Wszystkie inne intencje na dzień dzisiejszy powinniśmy zawiesić, ponieważ najważniejszą intencją jest to, aby to Bóg objawił nam plan na nasze życie, aby Jego wola się spełniła w naszym życiu. I wszystkie nasze intencje, które mamy w sercu, ja robię to w ten sposób, że najpierw je wymieniam i mówię: Tobie, Matko Boża, to wszystko oddaję. Na przykład przed modlitwą różańcową mówię: Maryjo, modlę się w tej intencji, na przykład z moich zmarłych rodziców. I mówię: te wszystkie intencje oddaję Tobie, a teraz chcę się modlić w Twoich intencjach oraz w intencji aby spełniła się wola Boża w moim życiu i w życiu Kościoła, w życiu każdego chrześcijanina i również każdego niechrześcijanina, w życiu każdego człowieka. Posłuchajcie, kim są święci, którzy są tutaj zamknięci w tym relikwiarzu, który otrzymałem od współbrata wojownika Maryi, któremu bardzo serdecznie dziękuję. Nie było to przypadkowe, że właśnie takich świętych mi tutaj w tym oto krzyżu przekazałeś, drogi bracie. Pamiętam o tobie w modlitwie. Święty Wincenty Maria Strambi, włoski duchowny katolicki pasjonista, biskup, święty Kościoła katolickiego. I uważajcie teraz. Zasłynął jako wybitny kaznodzieja oraz nie podpisał aktu lojalności Napoleonowi Bonapartemu, za co w 1808 roku wygnano go najpierw do Nawery, później zaś do Mediolanu. W 1823 roku został doradcą papieskim. Biskup Strambi zmarł w 1824 roku w Rzymie. Pochowano go w Bazylice Świętych Jana i Pawła. Błogosławiony Karol Huben, Karol z Mont Argus, ewentualnie Karol od Świętego Andrzeja, Jan Andrzej Huben. Nie wiem, czy się tak czyta Huben, zapisuje się w każdym razie Houben. I teraz uwaga, co takiego ważnego. Urodził się 11 grudnia 1821 roku w Holandii i tak dalej. Miał umiejętność umacniania wiary w ludziach, których spotkał. Był nazywany uzdrowicielem. W 1857 roku opuścił swój dom w pobliżu Dublina w Irlandii, żeby zamieszkać na Mount Argus, gdzie pozostał już do końca życia. Zmarł z powodu infekcji rany na nodze. Został pochowany na Mount Argus, gdzie jego relikwie spoczywają do dzisiaj. Został beatyfikowany 16 października 1988 roku przez Jana Pawła II, a kanonizowany 3 czerwca 2007 roku przez papieża Benedykta XVI. Święty Paweł od Krzyża, założyciel pasjonistów. Urodzony w 1694 roku. Już od dziecka zaznał bólu, głodu i niepowodzeń. I co ciekawe, aby zaś nieustannie rozważać tajemnicę męki Zbawiciela, prosił, aby była ona wyryta w jego sercu. Święta Gemma Galgani, urodzona w 1878 roku we Włoszech. To, co wszystkich tych świętych łączy, zauważcie, to duchowość pasyjna, bowiem święta Gemma Galgani od dzieciństwa lubiła rozważać mękę Jezusa Chrystusa. Prowadziła życie nieskazitelnie czyste i gorąco pragnęła znaleźć się w niebie. Wcześniej osierocona, lecz otoczona opieką i miłością przez głęboko wierzącą rodzinę Gianninich, poświęciła się Bogu, ślubując czystość i starając się kroczyć drogą doskonałości. Miała szczególne nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu. I my też powinniśmy jak najczęściej teraz w sercach, czy też idąc do kościoła, adorować Jezusa. I nabożeństwo do Jezusa Ukrzyżowanego. Obdarzona nadprzyrodzonymi darami, ofiarowała samą siebie Bogu w intencji nawrócenia grzeszników. Bardzo chciała wstąpić do klasztoru sióstr pasjonistek klauzurowych, ale na skutek różnych przeciwności nie zdołała zrealizować swojego pragnienia. Gemma Galgani wyróżniała się jako przykład nadzwyczajnej świętości, jaką może osiągnąć człowiek żyjący w świecie, a zatem zupełnie świecka osoba. I znajduje się też tam, w tym krzyżu, który wam pokazywałem, kawałek ubrania jednego z 26 błogosławionych męczenników z Daimiel, znani również jako męczennicy ze zgromadzenia pasjonistów, ofiar prześladowań antykatolickich w Hiszpanii okresu wojny domowej, zamordowanych w okresie od lipca do października 1936 roku. Dlaczego o tym wszystkim, o tych świętych błogosławionych wam właśnie dzisiaj mówię? Ponieważ już od dawna mam takie przekonanie, że ci święci, których tu otrzymałem w postaci relikwii, święci błogosławieni, znaleźli się w moim życiu nieprzypadkowo. I teraz dlaczego mówię właśnie w ten sposób? Ponieważ wiem, że również w waszych życiach, że tak powiem, w waszych codziennościach, w waszych rzeczywistościach po prostu w waszym życiu duchowym, rodzinnym, małżeńskim, zawodowym również są święci, których kiedyś gdzieś tam spotkaliście, o których gdzieś tam usłyszeliście, gdzieś jakiś obrazek znaleźliście, dostaliście od księdza po kolędzie, którzy znaleźli się opatrznościowo. I teraz sięgnijcie do tych świętych, których przypadkowo, że tak powiem, gdzieś tam spotkaliście na drodze swojego życia, bo to oni doprowadzą was do budowania w swoim sercu pokoju płynącego z najświętszego serca Jezusowego, adorowanego w niepokalanym sercu Maryi, które jest kaplicą adoracji najświętszego serca Jezusowego, a przedsionkiem do tegoż niepokalanego serca jest święty Józef, opiekun, święty Józef, patron rodzin, ale również patron dobrej śmierci, ten, który wyprowadził świętą rodzinę, uciekając z ciemności, z niebezpieczeństwa, jakie na świętą rodzinę sprowadził Herod, i wprowadzając ich do Betlejem, do domu chleba. Jezus urodził się w Betlejem, po hebrajsku Betlejem oznacza dom chleba. Jezus rodzi się w naszych domach jako chleb, który adorujemy, prosząc świętych, aby uczyli nas miłości do Zbawiciela. I teraz chcę, słuchajcie, parę słów na temat tego, w jaki sposób budować sobie pokój serca. Sięgnę po zamek wewnętrzny świętej Teresy, która no, jest jedną z największych mistyczek Kościoła katolickiego, jest doktorem Kościoła. Wizja świętej Teresy obecna w tymże dziele przeciwstawia się radykalnie zarówno wszelkiemu antropologicznemu pesymizmowi, czyli wszelkiego rodzaju lękom, strachom, niepewnościom, które w naszym sercu przez ostatni czas mocno, zdaje mi się, narosły, jak i wszelkiemu naturalistycznemu optymizmowi, wmawianiu sobie czy słuchaniu tych, którzy wmawiają nam, że nic się nie stało, że wszystko będzie dobrze, że wszystko wręcz jest cudownie. Tak, wszystko będzie dobrze, jeśli przyjmiesz Boże miłosierdzie. A przyjąć Boże miłosierdzie możemy tylko wtedy, kiedy w swoim sercu zrobimy miejsce dla tego Bożego miłosierdzia. Bo Boże miłosierdzie nie jest w stanie funkcjonować obok naszego świadomego i dobrowolnego odrzucenia go. W związku z tym drogą przyjęcia Bożego miłosierdzia do naszych serc i do naszych dusz, w naszej codzienności, jest odrzucenie grzechu, zła, świadome i dobrowolne, wyrzucenie z duszy słabości, aby w tychże słabościach zamieszkała moc Boża. Uświadomienie sobie, że nie jesteśmy samowystarczalni, że to nie my mamy dyktować Panu Bogu, co ma robić, że to nie moje widzimisię jest najważniejsze, ale teraz pozwólmy Bogu działać i przestańmy Mu mówić w czasie modlitwy, i to mówię przede wszystkim do siebie, jak ma w naszym życiu działać. Teraz wydaje mi się najwłaściwszą formą modlitwy jest modlitwa w ciszy i w milczeniu. W adoracji, tak jak powiedział tu mój współbrat, nie wiem czy mogę mówić, bo nie wiem czy on chce, żeby takie rzeczy publicznie mówić, który zawsze wieczorem przed snem leży krzyżem i dziękuję Bogu, że jest. I tylko tyle. I dziękuję Bogu, że Bóg jest z nim. Modlitwa milczenia, modlitwa przyjęcia woli Bożej. Tak, właśnie o to chodzi, ponieważ zamek wewnętrzny, o którym mówi święta Teresa, jest przestrzenią, w której odnajdujemy obecność Boga. Przeznaczeniem człowieka, jak mówi specjalista od duchowości karmelitańskiej Antonio Maria Sicari, nie jest bowiem tułanie się po pustych przestrzeniach swojego wnętrza, można by powiedzieć po pustych przestrzeniach ulic, aby odnaleźć tam tylko samego siebie i zajmować się jedynie samym sobą, bo taka może być dziś pokusa, że będziemy się zajmowali tylko samymi sobą. Człowiek jest powołany do tego, aby dać się porwać boskiej miłości, która od zawsze kształtuje go swoją niewysłowioną przyjaźnią. Dać się porwać, to znaczy zrobić coś wbrew sobie. Porwany, dlatego jest porwany, ponieważ nie zgodził się na to, żeby ktoś go porwał. Bo porwanie ma to do siebie, że jest wbrew naszej woli. No więc otóż to. Wola Boża może kompletnie nie pasować do naszej woli, do mojego widzimisię, jak to mówi prorok Izajasz w 54 rozdziale. Myśli Boga nie są naszymi myślami, drogi Boga nie są naszymi drogami. Jego słowa, jego mowa nie pasuje do naszej mowy. Co więcej, Maria o tym mówi, módlcie się w moich intencjach, mówi niepokalana, ponieważ ja wiem najlepiej, czego wam potrzeba. Ponieważ ja wam przyniosłam Chrystusa, którego Słowo Boże, Słowo Trójcy Świętej rozważałam w swoim sercu, a to serce zostało przebite przez miecz. Miecz boleści, miecz samotności, kiedy to Maryja wraz ze świętym Janem stoi pod krzyżem, na którym jej syn umiera, aby za 3 dni zmartwychwstać. I teraz w jaki sposób rozeznawać wolę Bożą, mowę Boga, Słowo Boże, którego konsekwencją, czyli przez przyjęcie owej, jest pokój serca. Święta Teresa pisze w ten sposób. Pierwszym i najbardziej prawdziwym znakiem jest władza i moc, które te mowy niosą ze sobą, to znaczy przemawiają i równocześnie sprawiają. Objaśnię to lepiej. Pewna dusza pozostaje w tym wielkim ucisku i wzburzeniu wewnętrznym, niepokoju, o których była mowa tamże wcześniej, oraz w ciemności rozumu i oschłości, gdzie nam się kompletnie wszystko nie zgadza i gdzie nie wiemy, co mamy robić. A dzięki jednemu z tych słów, kiedy Bóg wypowie jedynie nie zadręczaj się, pozostaje ona uspokojona i bez jakiegokolwiek śladu udręki. I z wielkim światłem po uśmierzeniu się tej wielkiej udręki, na skutek której wydawało się jej, że gdyby nawet cały świat i teologowie połączyli się w przedstawianiu jej racji, aby ona nie odczuwała tej udręki, nie zdołaliby tego dokonać, jakimkolwiek trudem by się posługiwali, aby uwolnić ją od owego uczucia przygnębienia. Język świętej Teresy jest dość trudny. Chodzi o to, że jeżeli otwieramy się na Boga w milczeniu i w ciszy, bez zagadywania Go, to jedno słowo, o którym mówi tutaj święta Teresa, które może spłynąć do naszego serca jako mowa Boża, typu nie zadręczaj się, uspokój się, da nam dużo więcej niż wszelkiego rodzaju teologiczne, ale jednak nadal ludzkie pocieszenia i podpowiedzi. Innym razem pozostaje dusza z wielką udręką z powodu kilku ważnych przedsięwzięć, o których nie wie, jak się potoczą. Tak? Martwimy się o to, co będzie dalej z naszymi biznesami, z naszą, nie wiem, nawet rodziną, czy nam starczy pieniędzy, czy wrócimy do pracy, co będzie jutro. I zostaje jej dane zrozumieć, że może być spokojna, gdyż wszystko potoczy się dobrze, i ona pozostaje z poczuciem pewności i bez udręki. I w taki sam sposób ma to miejsce w wielu innych sprawach. A zatem, jeżeli otwieramy się na Boga w milczeniu i w ciszy, prosząc Go, aby Jego wola spełniła się w naszym życiu, to dostajemy takie pocieszenie, którego ludzkimi słowami nie jesteśmy w stanie ani opisać, ani komuś wyjaśnić, ani przekazać. Druga racja to wielkie uciszenie, które pozostaje w duszy oraz nabożne i kojące skupienie i dusza pozostaje usposobiona do wychwalania Boga, a zatem dostajemy moc do wychwalania Boga na drodze uciszenia oraz kojącego skupienia, a zatem znajdźmy sobie teraz w swoim domeczku, pokoiczeczeczku, takie miejsce, w którym będziemy mogli zbudować sobie taką, nie mówię, że dosłownie, a taką przestrzeń modlitwy, tego swego rodzaju kaplicę i zdepkę, ciszy i milczenia, w której będziemy się uczyli kojącego skupienia. Na czym? Na oddawaniu swoich myśli, pragnień, udręk, niepewności Bogu. Och Panie, jeśli tak wielką siłę ma jedno słowo przekazane przez Twojego pazia, o co chodzi z tym paziem? Tutaj jest taki komentarz, że chodzi o aniołów, którzy przychodzą do nas na modlitwie i pocieszają nas. Otwórzmy się na działanie aniołów. Przez taką na przykład zwykłą, można by powiedzieć trochę dziecinną modlitwę, Aniele Boże, stróż mój. Stańcie się jak dziećmi, mówi Pan Jezus. To jaką siłę Ty pozostawisz w duszy, która przez miłość jest związana z Tobą, a Ty z nią. I trzecim znakiem jest to, że te słowa nie ulatują z pamięci nawet przez długi czas, a niektóre nigdy, a wiemy, jak szybko ulatują nam te, które tu na ziemi dane jest nam zrozumieć. to znaczy, które słyszymy od innych ludzi. Trudny ten język, wiem, że taki gramatycznie, no, specyficznie zbudowany. W każdym razie Święta Teresa mówi o tym, że słowa Boga pozostają w naszej duszy o wiele, wiele dłużej. Te ludzkie słowa, nawet teologiczne pocieszenia, ulatują. I zauważmy, że rzeczywiście możemy mało pamiętać z różnych konferencji, książek, homilii, kazań, dokumentów, które same w sobie są bardzo dobre, bo budują naszą wiedzę religijną, teologiczną i na tej wiedzy możemy budować naszą pobożność. Natomiast słowo Boga pozostaje na długo i nie ulatuje. Teraz pomyśl, czy masz w swojej duszy takie słowa, które kiedyś usłyszałeś na modlitwie, kiedyś tam dawno i nadal je nosisz. To jest dokładnie to, o czym mówi Święta Teresa. To są te słowa, które dał ci Bóg. Mogliśmy je zlekceważyć, jakieś proste słowa typu nie bój się, ale wciąż pamiętasz, że gdzieś tam, nie wiem, w 2001 roku w maju, w czasie nabożeństwa majowego usłyszałeś takie słowo mocne, nie bój się. To sam Bóg ci to powiedział. Święta Teresa mówi o tym, że zobacz, ludzkie słowa zapominasz, a tego słowa nie zapomniałeś. Tutaj coś butelka mi pstryka, kicha. Dobra, jedziemy dalej, słuchajcie, ze świętą Terenią. Albowiem jeśli nawet są one pełne powagi i uczone, mówi Święta Teresa o tych ludzkich słowach, to jednak nie mamy ich tak bardzo wyrytych w pamięci jak tamte. Ani też, gdy dotyczą one spraw, które mają nadejść, nie wierzymy w nie tak samo jak w te pochodzące od Pana. Po tych bowiem pozostaje przeogromne poczucie pewności, że nawet jeśli niekiedy w sprawach najbardziej niemożliwych, jak się wydaje, nie uniknie się wystąpienia pewnej wątpliwości, czy tak będzie, czy nie, a rozum przejawia pewne oznaki wahania, to jednak w samej duszy pozostaje poczucie pewności, którego nic nie może podważyć, choćby się duszy wydawało, że wszystko toczy się niezgodnie z tym, co dane jej było zrozumieć wcześniej. I upływają lata, a jej nie opuszcza to przekonanie, że Bóg poszuka innych środków, których ludzie nie są w stanie przewidzieć i że ostatecznie musi się to stać i tak się też staje, pisze Święta Teresa. I na koniec, jeśli te mowy pochodzą z wyobraźni, wówczas nie występuje żaden z tych znaków, a zatem ani poczucie pewności, ani pokój i smak wewnętrzny. Istnieje jeszcze inny sposób, jakim Pan przemawia do duszy, a który ja osobiście uważam za niewątpliwie pochodzący z Jego strony, wraz z pewnym widzeniem intelektualnym, o którym nieco dalej powiem, jakie ono jest. Dokonuje się to tak dalece w intymnej sferze duszy, zauważmy, że musimy wejść w intymną relację z Bogiem, która jest zbudowana na milczeniu i ciszy. Teraz naprawdę konieczna jest modlitwa w milczeniu i w ciszy, czemu może sprzyjać czas kwarantanny. Dokonuje się to tak dalece w intymnej sferze duszy i tak wyraźnym wydaje się jej to słyszenie uszami duszy owych słów samego Pana. I w takiej poufności, czyli jakby mamy takie przeczucie, że Bóg mówi do nas i tylko do nas, coś bardzo wyjątkowego, co możemy zatrzymać tylko dla siebie. Oczywiście mamy się z tym dzielić ze swoim spowiednikiem w trakcie rozmów duchowych z kapłanami. Że sam ten sposób odbierania ich wraz z oddziaływaniami, które sprawia to widzenie Pana, zapewnia o prawdziwości tego doświadczenia i daje poczucie pewności, że demon nie może mieć w tym jakiegokolwiek udziału. Pozostawia ono wielkie skutki, aby dusza mogła uwierzyć, że tak właśnie było. A w każdym razie istnieje pewność, że nie pochodzi to z wyobraźni. A zatem Święta Teresa mówi o pewnej przestrzeni ciszy, milczenia, zaufania, zawierzenia, poufności, intymności budowanej w osobistym spotkaniu z Bogiem, aby prosić Go tylko w jednej intencji, aby Twoja wola, Boże, spełniła się w moim życiu. I nie nawet w intencji zatrzymania zarazy koronawirusa. Ja wiem, że te intencje są bardzo dobre, ponieważ nikt nie chce, aby inni cierpieli, abyśmy my cierpieli, aby inni umierali, abyśmy my umierali. To jest oczywiste. Natomiast już wystarczy może mówienia Bogu, co ma robić. Przez ostatnie lata, wieki dyktowaliśmy Bogu, co ma robić. Pan Bóg szedł z nami, tak jak szedł z Izraelitami przez 40 lat do ziemi obiecanej, ale do tejże ziemi obiecanej weszli tylko niektórzy, tylko ci, którzy mu zaufali, czyli ci, którzy zgodzili się, aby w ich życiu spełniła się wola Boża. A zatem jak budować pokój serca? Modląc się w milczeniu i w ciszy. Bez specjalnych formułek, naprawdę w ciszy, w poufności, tak jak mówi święta Teresa, i w skrytości serca. Ukrywać się w niepokalanym sercu Maryi. Maryja była ukrytą Miriam, milczącą Miriam, przyjmującą Miriam, rozważającą Miriam i jej serce zostało przebite mieczem boleści, krzyża. Maryja to wszystko zniosła, ponieważ wciąż szła za Chrystusem. Nie panikowała, nie krzyczała, nie wyzywała na oprawców jej syna, a za nią też poszedł święty Jan, umiłowany uczeń Chrystusa, który zawsze był blisko Niego, a na ostatniej wieczerzy spoczywał na Jego piersi, wsłuchiwał się w Jego Najświętsze serce. I Maryja w swym niepokalanym sercu jest kaplicą adoracji Najświętszego Serca Jezusowego. Pokój serca budujemy przez postawę milczenia i ciszy, zaufania Bogu, skupienia się tylko na Nim i na tym, aby Jego wola spełniła się w naszym życiu i drugi etap, abyśmy tę wolę przyjęli, co pewnie niedługo będziemy mieli szansę uczynić. Jeśli będziemy w tym czasie próby kwarantanny, pustyni duchowej, czasu modlitwy, jeżeli będziemy potrafili to zrobić, jeżeli się teraz do tego przygotujemy, jeżeli się będziemy wpatrywali w serce Jezusa, aby widzieć w Nim nadzieję i ocalenie, a nie w moich intencjach i w moich różnych działaniach ewangelizacyjno-modlitewnych. Nie. Skup się, milcz, rozważaj, módl się na Różańcu Świętym, módl się przez koronkę do miłosierdzia Bożego, w zawierzeniu, prosząc, aby spełniła się wola Boża. A zatem do zobaczenia najpóźniej w niebie. Dzisiaj długo. Cześć, hej, szczęść Boże.